We wtorki w Jerozolimie, w ortodoksyjnej dzielnicy Mea Shearim, można ujrzeć niecodzienny widok. Oto młode pary udają się do ślubu. Przyznaję, proszę Państwa, że zawsze bardzo mnie dziwiło, dlaczego we wtorek. Witam na kolejnym wieczorze z Biblią w ręku. Przed mikrofonem ksiądz Mariusz Rosik. Bardzo ciepło i serdecznie zapraszam Państwa na kolejne spotkanie z Biblią. Rozpoczynamy wzmiankę o uroczystościach ślubnych, które w Izraelu odbywają się bardzo często we wtorki. Przyznam, że wędrując na Uniwersytet Hebrajski z plecakiem na ramionach przez tę ortodoksyjną dzielnicę Mea Shearim, dzielnicę 100 bram do nieba, ten widok zawsze mnie dziwił. Myślałem sobie, skoro dla Żydów Dzień Święty to szabat, to zrozumiałe byłoby, aby małżeństwa zawierane były w dzień szabatu, ewentualnie w piątkowy wieczór, wtedy można w szabat pięknie się bawić. A tymczasem Żydzi postanawiają niekiedy zawierać śluby we wtorek. Dlaczego? Zapytałem o to kiedyś jednego z rabinów i dał mi bardzo ciekawą odpowiedź. A mianowicie odesłał do tekstu z Księgi Rodzaju opowiadającym o stworzeniu świata w przeciągu 6 dni. Każdy z poszczególnych fragmentów kończy się takimi słowami: Bóg widział, że to uczynił, było bardzo dobre. I proszę Państwa, tylko jeden raz przy trzecim dniu, a jest to właśnie wtorek według żydowskiego sposobu liczenia czasu, to sformułowanie Bóg widział, że było bardzo dobre pada dwukrotnie. I dlatego zrodził się wśród Żydów pogląd, iż trzeci dzień jest dniem najszczęśliwszym. I właśnie dlatego w ten szczęśliwy dzień Żydzi pobierają się. Rozpoczynamy audycję, która ma nas wprowadzić w tematykę Ewangelii Dzieciństwa. I właśnie dlatego takie nawiązanie do uroczystości ślubnych w starożytnym Izraelu. Również Maryja z Józefem przeżyli taki swój szczęśliwy dzień. A ewangelista Mateusz opowiada o tym w następujących słowach. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, zanim jeszcze zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto anioł pański ukazał mu się we śnie i rzekł: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo powiedziane przez proroka: oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Manuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański. Wziął swoją małżonkę do siebie, lecz nie zbliżał się do niej, aż porodziła syna, któremu nadał imię Jezus.
Spotkali się po latach na środku ulicy i nie mogą się sobie nadziwić, że oboje są tacy siwi, niczym przebierańcy udający prawdziwych. Ona przygłucha i on nie dosłyszy, mówi, że daremnie przewędrował pół świata, jej zaś pozostało to miasto. Przez wszystkie te lata, przez wszystkie te lata. Nawet nie wiesz, jak cię kochałam, krzyczy mu na pół ulicy. Omal z miłości nie oszalałam, lecz trzymałam wszystko w tajemnicy. Oglądają się za nim ludzie, jak wręczają sobie słów zeschnięty bukiet, w którym ożyło przez chwilę przedwiośnie, sprzed 50 wiosen, sprzed 50 wiosen.
Sięgnijmy, proszę Państwa, po zwyczaje żydowskie dotyczące zaślubin, aby nieco głębiej zrozumieć przeczytany przed chwilą fragment. Niezwykle ważne wydaje się to, abyśmy nie przerzucali naszych współczesnych wyobrażeń, chrześcijańskich wyobrażeń na temat małżeństwa i zwyczajów w nim panujących, na czasy Jezusa i na religię judaistyczną. Otóż bardzo często bywa tak, że jesteśmy skłonni patrzeć na tamte wydarzenia przez pryzmat naszych zwyczajów ślubnych. A to może nam nieco zaciemniać treść Ewangelii. Zwróćmy uwagę, że ewangelista Mateusz zauważa, iż po zaślubinach matki Jezusa Maryi z Józefem, zanim jeszcze zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Małżeństwo w starożytnym Izraelu zawierano na dwuetapowej drodze. Etap pierwszy polegał na tym, że młodzi, byli to rzeczywiście ludzie młodzi, bowiem dziewczyna, kobieta mogła mieć 12-13 lat i była już wydawana za mąż, mężczyzna miał około 18 lat. Młodzi spotykali się po to, wraz ze swoimi rodzinami, aby podpisać dokument stwierdzający, że są małżeństwem. Po takim spotkaniu, po takim formalnym zawarciu małżeństwa, młodzi powracali do swoich domów. Już byli małżeństwem, ale mieszkali jeszcze osobno. Mieszkali osobno przez rok czasu. I to jest właśnie ten moment, o którym mówi ewangelista. Po zaślubinach matki jego Maryi z Józefem, zanim jeszcze zamieszkali razem, znalazła się brzemienną ze sprawą Ducha Świętego. Proszę Państwa, to nie był okres narzeczeństwa, jak niektórzy myślą, czy niektórzy próbują w taki sposób to tłumaczyć, że Maryja była narzeczoną Józefa. Nie, Maryja już była małżonką. Po zaślubinach jego matki z Józefem, zanim zamieszkali razem, znalazła się brzemienna. Byli już więc absolutnie pełnoprawnym małżeństwem, choć mieszkali jeszcze osobno. I drugi etap zawierania małżeństwa polegał na tym, że po roku czasu pan młody po takim wieczorze kawalerskim udawał się ze swoimi przyjaciółmi do domu panny młodej, aby stamtąd przyprowadzić pannę młodą do swojego domu i aby od tego momentu mogli zamieszkać razem. W tym samym czasie, kiedy pan młody wyrusza ze swoimi przyjaciółmi z domu panny młodej, o tej samej godzinie wyruszają druhny, wyruszają przyjaciółki panny młodej, często dzieje się to wieczorem, dlatego wyruszają z zapalonymi lampami. Dokładnie o tym mówił Jezus w przypowieściach o pannach mądrych i mniej mądrych, tych, które zapomniały oliwy. Te dwa orszaki się spotykają, później następuje przeniesienie się, przeprowadzenie panny młodej do domu pana młodego i tam, proszę Państwa, rozpoczyna się wesele. Wesele trwa około 7 dni. Najważniejszy jednak jest wieczór drugiego dnia, bo wtedy młodzi ustawiają się pod baldachimem, wtedy pani młoda i pan młody z jednego kielicha wychylają wino, rzucają ten kielich na ziemię i od momentu, kiedy ten kielich się roztrzaska o ziemię, stają się w pełni już mężem i żoną. I dlatego, proszę Państwa, niezwykle ważne jest to, abyśmy powycinali z filmów o Jezusie wszystkie te sceny, gdzie Maryja spotyka się z wielką wrogością mieszkańców Nazaretu, gdzie pragną Maryję ukamienować za to, że jest brzemienna, a Józef nie jest ojcem. Bo wszystkie te sceny wynikają niestety z przerzucania naszego myślenia na tamtejsze zwyczaje. Tak naprawdę, proszę Państwa, dziecko, które poczęło się w tym momencie, kiedy oboje byli już małżonkami, a nie mieszkali razem, jest uważane za dziecko prawowierne, prawowite i to jest zupełnie normalne. Skoro są już mężem i żoną, choć nie mieszkają razem, mogą przecież mieć potomstwo. Tak naprawdę to tylko Józef wiedział, że Jezus, który począł się pod sercem Maryi, nie jest jego dzieckiem. I to on miał największy kłopot. Na szczęście Bóg przez anioła pańskiego i przez sen zainterweniował w życie Józefa.
I see a true colors shining through. I see a true colors. That's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful. You with the sad eyes, don't be discouraged. Oh, I realize it's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it. The darkness inside you makes you feel so small. And see your true colors shining through. I see your true colors. That's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful. Oh, like a rainbow.
Smile.
Don't be unhappy, can't remember when I last saw you laughing. When this world makes you crazy and you're taking all you can bear, just call me up because you know I'll be there. And see your true colors shining through. I see your true colors. That's why I love you. So don't be afraid to let them show your true colors. True colors are beautiful. Oh, like a rainbow.
Drugi ważny moment, który warto zaakcentować, omawiając Ewangelię Dzieciństwa, to kwestia proroctwa zaczerpniętego z księgi proroka Izajasza. Otóż prorok Izajasz na kilka wieków przed Chrystusem zapowiadał przyjście Mesjasza. Oto Panna pocznie i porodzi syna i nada mu imię Emmanuel. Proszę Państwa, w języku hebrajskim pojawia się tam słowo almach. Almach, panna, po hebrajsku ma także drugie znaczenie – dziewica. Można by więc to Izajaszowe proroctwo przetłumaczyć na dwa sposoby. Oto panna pocznie i porodzi syna, albo oto dziewica pocznie i porodzi syna. Żydzi wybrali drugie znaczenie. Dlatego proszę Państwa, że jeżeli czytamy Septuagintę, czyli greckie tłumaczenie Starego Testamentu, napisane przez samych Żydów na trzy wieki przed Chrystusem, to tłumacząc z języka hebrajskiego ów termin almach, przetłumaczyli go jako partenos, czyli dziewica. Widać więc, że w tradycji żydowskiej zrodził się taki pomysł, aby ukazać, iż matką Mesjasza będzie dziewica. W ten właśnie sposób przetłumaczono ów fragment. Można by to przetłumaczyć albo oto panna, młoda kobieta, która jest panną po czynie i porodzi, albo dziewica. Sami Żydzi dopatrywali się dziewictwa u Matki Mesjasza. I tak się stało, proszę Państwa, że kiedy chrześcijanie zaczęli głosić, iż Maryja jest dziewicą, kiedy właśnie choćby Mateusz w ten sposób zinterpretował to proroctwo, że w swojej Ewangelii Dzieciństwa powiedział: oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Manuel. Środowiska judaistyczne nie były w stanie tego zaakceptować. I kiedy w 90 roku po Chrystusie zgromadzili się rabini, którzy byli głównymi nauczycielami Izraela w tamtym czasie, na takim zgromadzeniu w miejscowości Jabne, około 40 kilometrów na wschód od Jerozolimy, nad Morzem Śródziemnym, niedaleko dzisiejszego Tel Awiwu, tam właśnie w Jabne, proszę Państwa, odeszli od swojej tradycyjnej interpretacji tego proroctwa izajaszowego. I zamiast słowa dziewica powrócili w greckim tekście Biblii Hebrajskiej, w greckim tekście Starego Testamentu, do słowa neanis, które oznacza młoda kobieta. I we wszystkich greckich wersjach Starego Testamentu, żydowskich, pojawia się od tamtego momentu: oto młoda kobieta pocznie i porodzi syna. Stało się więc to wszystko na bazie sprzeciwu wobec chrześcijaństwa, które rozgłaszało, że Maryja była dziewicą. I jest to, proszę Państwa, zjawisko zupełnie niezwykłe i zupełnie niespotykane w Izraelu, dlatego że wiemy, że dla Żydów, dla Izraelitów tradycja ustna jest bardzo ważna. Przekazywanie tradycji z ojca na syna jest czymś niezwykle istotnym. Choćby wspomnijmy Skrzypka na dachu i ten wspaniały utwór Tradition, który jako leitmotiv pojawia się w tym filmie. Wskazuje na niezwykłą wagę tradycji w religijności starożytnego Izraela. Sam, proszę Państwa, wspominam bardzo miłe wydarzenie. Kiedyś podróżując z Jerozolimy do Nazaretu, zatrzymałem się samochodem na parkingu, aby wypić kawę, troszkę odpocząć. I tam właśnie zatrzymał się również autobus wycieczkowy młodych dziewcząt, przypuszczalnie licealistek, Żydówek. Taka grupa dwóch, trzech usiadła przy moim stoliku. Zaczęliśmy rozmawiać. Na pytanie, skąd jestem, wyjaśniłem, że z Polski. I proszę Państwa, proszę sobie wtedy wyobrazić, że taka może 14-letnia dziewczyna powiedziała: naprawdę? Moi przodkowie 14 pokoleń wstecz mieszkali w Lublinie. I to mnie niesamowicie uderzyło, jak bardzo do dzisiaj Żydzi kultywują tradycje, tradycje ojców, przekazują sobie informacje z ojca na syna. A w tym wypadku sprzeciw wobec chrześcijan był tak silny, że Żydzi wzięli swoją grecką Biblię, wymazali słowo Parthenos, wpisali tam Neanis i od tamtej pory, od 90 roku czy początku II wieku, czytają w greckim wydaniu Starego Testamentu: oto młoda kobieta pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Manuel.
Cichy zapada zmrok, idzie już ciemna noc. Cichy zapada zmrok, idzie już ciemna noc. Zostań, zostań wśród nas, bo już ciemno i mgła. Zostań, zostań wśród nas, tak jak byłeś za dnia. Zostań, zostań wśród nas, bo już ciemno i mgła. Zostań, zostań wśród nas, tak jak byłeś za dnia.
Kolejna ciekawa sprawa związana z Ewangeliami dzieciństwa to tak zwany rodowód Jezusa. Czasem, proszę Państwa, budzi to przestrach w oczach kapłanów czy diakonów, którzy mu mają czytać tę Ewangelię, bo jest tam imię za imieniem. Dosyć dziwne, niespotykane imiona pojawiają się obok siebie i taka cała długa lista imion. Ten był ojcem tego, a ten następnego, a ten jeszcze następnego. Kapłani czytają i czasem stawiamy sobie pytanie, dlaczego tak ważne jest przytoczenie rodowodu Jezusa? Otóż wydaje się, że klucz do odpowiedzi na to pytanie leży w Ewangelii Mateusza, w stwierdzeniu, które kończy rodowód. A stwierdzenie to dotyczy trzech serii po 14 pokoleń. Mianowicie Mateusz mówi nam, że w całości od Abrahama do Dawida jest 14 pokoleń, od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń i od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa 14 pokoleń. Ta liczba 14 ma tutaj znaczenie bardzo ważne. Otóż za czasów Chrystusa, później zresztą również, Żydzi zajmowali się tak zwaną numerologią. Istnieje takie zjawisko w interpretacji Biblii hebrajskiej, które nazywamy gematrią. Gematria polega na tym, że każdej literze alfabetu hebrajskiego przyporządkowano pewną cyfrę lub liczbę. I tak literze D przyporządkowano cyfrę 4, literze W cyfrę 6. Imię Dawida w języku hebrajskim składa się tylko z trzech liter, bo samogłosek się nie zapisuje. D, W, D. Kiedy popatrzymy na to imię przez pryzmat numerologii, przez pryzmat gematrii, otrzymujemy 4, 6, 4, czyli razem 14. W ten sposób, pisząc cały rodowód, Mateusz akcentuje, że Jezus pochodzi z rodu Dawida, z królewskiego rodu Dawida. I to aż trzykrotnie to podkreśla. 3 razy 14 pokoleń, 3 razy Dawid. Właśnie taki jest zasadniczy sens przytoczenia całego rodowodu Jezusa w Ewangelii Mateusza. Warto również sięgnąć po scenę dosyć legendarną, bardzo piękną scenę, kiedy to trzej tajemniczy wędrowcy ze wschodu pojawiają się przed nowonarodzonym Jezusem. W ikonografii przedstawiani są najczęściej jako osoby noszące perskie płaszcze, perskie kolorowe stroje, stąd niektórzy utożsamiają ich z Persami. Tak naprawdę, proszę Państwa, nie wiemy, kim byli. Znamy przecież tradycję, kiedy mówimy, iż są to trzej królowie, inni mówią, że są to trzej mędrcy, jeszcze inni wspominają, że są to trzej magowie, astronomowie bądź astrologowie, bowiem w Persji ten zawód był bardzo znany i bardzo ceniony, badacze nieba. Mówimy, że było ich trzech, ale tak naprawdę Ewangelia Mateusza nie wspomina o ich ilości. Mówimy o trzech tylko dlatego, że złożyli trzy dary przed Jezusem. Tradycja nadała im także imiona Kacpra, Melchiora i Baltazara, ale Ewangelia nie wspomina tych imion. Są one wymyślone przez chrześcijan. Tak naprawdę, proszę Państwa, to kolejny akrostyk, z którym mamy do czynienia na kartach tradycji chrześcijańskiej, a mianowicie Kacper, Melchior i Baltazar, KMB, te trzy pierwsze litery ich imion, pochodzą z formułowania Christus mentionem benedicat. Niech Chrystus pobłogosławi ten dom. KMB. To właśnie wypisywano te trzy słowa na drzwiach domów. Christus mentionem benedicat. A później tradycja te trzy litery utożsamiła z imionami wymyślonymi owych tajemniczych wędrowców ze wschodu. Jeśli więc ta scena owiana jest taką legendą i pojawia się tam tyle znaków zapytania, to co jest jej istotą? Istotą, proszę Państwa, pokłonu owych tajemniczych wędrowców przybywających ze wschodnich granic Palestyny. Istotą tego opowiadania jest pokłon, który złożyli przed Jezusem. W języku greckim ten pokłon określony został czasownikiem proskynein. Proskynein oznacza ukłon twarzą do ziemi, czołem dotknięcie ziemi. I taki ukłon na starożytnych dworach składany był tylko przed królem. Cała tradycja starożytnego Bliskiego Wschodu mówi nam, iż przed królem należało dokonać pokłonu, dotykając czołem ziemi. Taki właśnie gest dokonują wędrowcy przed nowonarodzonym Jezusem, tym samym uznając, że Jezus jest nowonarodzonym królem i Żydów, i pogan są przecież poganami, królem całego świata. To istota całej sceny. I wreszcie, proszę Państwa, może ostatni moment, który warto zaakcentować z całej bogatej tradycji zawartej w Ewangeliach dzieciństwa, to scena zwiastowania. Przechodzimy teraz już do Ewangelii według świętego Łukasza, bo to on właśnie opisuje tę scenę, kiedy anioł Gabriel pojawia się przed Maryją i oznajmia jej, że została wybrana na Matkę Boga. Maryja po rozmowie z aniołem odpowiada: niech mi się tak stanie, niech mi się stanie według Twojego słowa. I my, proszę Państwa, bardzo często wspominamy o Fiat Maryi. Odnosimy się do tej łacińskiej formuły Fiat, niech mi się stanie. Ale trzeba powiedzieć, że to łacińskie sformułowanie Fiat ma, proszę Państwa, w sobie troszkę taki odcień rezygnacji. Fiat w znaczeniu, no niech już tak będzie, niech już tak się stanie, skoro nie może być inaczej, to niech tak będzie. Można tak zinterpretować to łacińskie fiat. Natomiast wiemy, że Ewangelie pisane są po grecku i w języku greckim mamy tam słowo, które zostało wykorzystane w tak zwanym trybie życzącym, optativus. Ten czasownik brzmi genoito, a genoito jest okrzykiem pełnym entuzjazmu. Maryja z entuzjazmem odpowiada aniołowi: naprawdę, więc niech tak się stanie, oby tak się stało i to jak najszybciej. Tak bardzo tego chcę, tak bardzo tego pragnę. To spełnienie moich marzeń, oby to już nadeszło, oby to się stało. Maryja właśnie z takim entuzjazmem i z taką radością odpowiada aniołowi i przyjmuje wolę Boga. I mam nadzieję, proszę Państwa, że Państwo również z takim samym entuzjazmem powrócą za tydzień, aby wysłuchać kolejnego wieczoru z Biblią w ręką. Bóg mówił do Józefa podczas snu: nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki. Ja również życzę wszystkim wspaniałych, pięknych, miłych snów. Niech trwają dłużej niż noc. Dobrej nocy, ksiądz Mariusz Rosik.